Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. 26 października wita Państwa Krzysztof Bronk. Dziś po raz ostatni usłyszymy refleksję ojca Leona Knabita na temat uczynków miłosierdzia. Wcześniej wiadomości watykańskie oraz wywiad z egipskim islamoznawcą księdzem Samirem, Kalilem Samirem, na temat zakończonego w niedzielę synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu. Zapraszamy. Jedna rodzina ludzka to temat zaprezentowanego dziś w Watykanie papieskiego orędzia na najbliższy Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy. Stolica Apostolska i Kościół w licznych krajach obchodzić go będzie 16 stycznia przyszłego roku. W swym przesłaniu papież zwraca uwagę na głęboką więź łączącą wszystkich ludzi. Są oni jedną rodziną braci i sióstr w społeczeństwach, które stają się coraz bardziej wieloetniczne i wielokulturowe. Wielu ludzi, pisze Benedykt XVI, musi decydować się na trudne doświadczenie migracji w jej wielorakich formach – migracji wewnętrznej czy międzynarodowej, stałej lub okresowej, z powodów ekonomicznych bądź politycznych, dobrowolnej czy przymusowej. W wielu przypadkach do wyjazdu z własnego kraju zmuszają różnego rodzaju prześladowania powodujące, że ucieczka staje się koniecznością. Ojciec Święty zwraca uwagę, że charakterystyczne dla naszej epoki zjawisko globalizacji nie jest tylko procesem społeczno-ekonomicznym, ale przekracza granice geograficzne i kulturowe. Kościół przypomina, że głęboki sens tego epokowego procesu, jego podstawowe kryterium etyczne opierają się właśnie na jedności rodziny ludzkiej. Wszyscy migranci, jak społeczności lokalne, należą do jednej rodziny i mają takie samo prawo do korzystania z dóbr ziemi.
Braterstwo ludzi, czytamy w orędziu na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy, jest doświadczeniem niekiedy zdumiewającym, jednoczącego związku silnej więzi z drugim człowiekiem, innym niż ja, opartej na prostym fakcie, że jesteśmy ludźmi. Uznane i przeżywane w sposób odpowiedzialny braterstwo pobudza do życia w jedności i dzielenia się ze wszystkimi, w szczególności z migrantami. Jest podstawą oddawania się innym dla ich dobra, dla dobra wszystkich we wspólnocie politycznej, lokalnej, krajowej i światowej.
Benedykt XVI przypomina, że Kościół uznaje prawo każdego człowieka do opuszczenia własnego kraju w poszukiwaniu lepszych warunków życia. Jednocześnie państwa mają prawo regulować napływ migrantów i bronić własnych granic, zawsze gwarantując każdemu człowiekowi szacunek należny jego godności. Ponadto obowiązkiem imigrantów jest integracja w kraju, który ich przyjmuje, szanowanie jego praw i narodowej tożsamości.
Obecność Kościoła jako ludu Bożego wędrującego w dziejach pośród wszystkich innych ludów jest w tym kontekście źródłem ufności i nadziei, stwierdza dalej papież. W sposób szczególny święta Eucharystia stanowi w sercu Kościoła niewyczerpalne źródło jedności całej ludzkości. Miłosierdzie praktykowane zwłaszcza względem ubogich i słabych stanowi kryterium autentyczności celebracji eucharystycznych.
W świetle hasła jedna rodzina ludzka, podkreśla Ojciec Święty, należy wziąć pod uwagę w szczególności sytuację uchodźców i innych migrantów przymusowych, którzy stanowią pokaźną część zjawiska migracyjnego. Osobom, które zostały zmuszone do opuszczenia swych domów czy ziemi, należy pomóc w znalezieniu miejsca, gdzie będą mogły żyć w pokoju i bezpieczeństwie. Będą tam mogły pracować i przyswoić sobie prawa i obowiązki kraju, który jej gości, wnosząc wkład w dobro wspólne. Benedykt XVI przypomina też potrzebę uwzględnienia religijnego wymiaru życia. Ponadto Ojciec Święty podejmuje temat coraz liczniejszych studentów zagranicznych. Jak podkreśla, ze społecznego punktu widzenia stanowią oni znaczącą kategorię osób ze względu na to, że w przyszłości wrócą do kraju jako liderzy. Tworzą pomosty kulturowe i ekonomiczne pomiędzy swoimi ojczyznami i krajami udzielającymi im gościny, a wszystko to zmierza właśnie w kierunku stworzenia jednej rodziny ludzkiej. Papież wskazuje na potrzebę uwrażliwiania na ich konkretne problemy. Wymienia tu ograniczone środki ekonomiczne czy dyskomfort i poczucie samotności w zetknięciu z bardzo odmiennym środowiskiem społecznym i uniwersyteckim, jak również trudności adaptacyjne. W szkole i na uniwersytecie, dodaje Benedykt XVI, kształtuje się kultura nowych pokoleń, których zdolność postrzegania ludzkości jako jednej rodziny, powołanej do jedności w różnorodności, zależy w dużej mierze od tych instytucji.
Przesłanie Ojca Świętego na Światowy Dzień Migranta i Uchodźcy przedstawili w Watykańskim Biurze Prasowym przewodniczący Papieskiej Rady do spraw duszpasterstwa migrantów i podróżujących arcybiskup Antonio Maria Velio i jej podsekretarz. Ojciec Ferdinando Bentolio przytoczył dane statystyczne o uchodźcach. Ich liczbę szacuje się dziś na 15 milionów. Ponad 10 milionów z nich objętych jest opieką wysokiego komisarza ONZ do spraw uchodźców, a reszta, prawie 5 milionów, Agencji Narodów Zjednoczonych dla pomocy uchodźcom palestyńskim na Bliskim Wschodzie. Przesiedleńców wewnętrznych jest około 27 milionów. Pod koniec zeszłego roku najwięcej, bo blisko 5 milionów było w Sudanie.
Zalecenia papieskiego orędzia mają zwrócić uwagę poszczególnych jednostek i wspólnoty międzynarodowej na światowe rozmiary tego wyzwania. Mogłoby się wydawać, że tylko Europa podejmuje obecnie ten problem. Nie można jednak zapominać, że na przykład Południowa Afryka przyjęła w zeszłym roku 220 tysięcy proszących o azyl, czyli prawie tyle samo, co 27 państw członkowskich Unii Europejskiej razem wziętych, a ponad 4 razy więcej niż Stany Zjednoczone. Uświadomienie sobie wymiarów tego zjawiska z pewnością pomaga przywrócić właściwy porządek. Niewątpliwie wymaga to, by państwa podjęły swą odpowiedzialność. Obecne postępowanie wielu krajów zdaje się bowiem przeczyć podpisanym porozumieniom. Ujawniają się w nim nieraz zachowania dyktowane lękiem przed obcokrajowcem, a nierzadko również zamaskowana dyskryminacja.
Nie milknął echa zakończonego przedwczoraj synodu biskupów dla Bliskiego Wschodu. O jego wstępny bilans poprosiliśmy księdza Samira Kalila Samira, egipskiego jezuitę i islamoznawcy, który w synodzie uczestniczył jako ekspert.
Powiedziałbym, że synod oceniam dość pozytywnie, ponieważ ojcowie synodalni, wychodząc od tekstów Lineamenta i Instrumentum Laboris, podjęli cały szereg problemów Bliskiego Wschodu, które mają wpływ na życie tamtejszych chrześcijan. Są one dla nich tak wielkim obciążeniem, że wszyscy, którzy mogą sobie na to pozwolić, decydują się na migrację. A zatem udało się przedstawić panoramiczną wizję sytuacji i to w sposób dość jednomyślny. Choć reprezentujemy różne punkty widzenia, jednoczy nas fakt, że jako chrześcijanie pozostajemy obecni na Bliskim Wschodzie, na ziemi, gdzie narodziło się chrześcijaństwo.
W niedzielę w homilii na zamknięcie synodu papież podkreślił, że w krajach Bliskiego Wschodu trzeba zapewnić prawdziwą wolność religii i sumienia. Jak ojcowie synodalni ustosunkowali się do dialogu z muzułmanami?
Naszym punktem wyjścia był fakt, że na Bliskim Wschodzie wszyscy cierpią z powodu panującej tam sytuacji, dlatego że pod względem politycznym nie jest ona dobra. Istnieją dyktatury, brakuje demokracji, bardzo silna jest korupcja i tak dalej. Cierpią na tym nie tylko chrześcijanie, lecz całe społeczeństwo. Chrześcijanie są bardziej wrażliwi, ponieważ są w sposób szczególny wyczuleni na poszanowanie wolności religii, słowa, myśli, sumienia. Ale muzułmanin traktuje jako coś oczywistego, że ma głosić wszystkim dookoła swoją religię, naprzykrzać się z tym aż do znudzenia, wykorzystując wszystkie możliwe środki. Chrześcijaninowi natomiast pozwala się jedynie modlić w jego kościółku, ale w żadnym wypadku nie może świadczyć o swej wierze na zewnątrz. Naszym zdaniem jest to niedopuszczalne. Chcemy społeczeństwa składającego się po prostu z obywateli, a nie muzułmanów, chrześcijan, druzów, szyitów i tak dalej. Wszyscy oczywiście zgadzamy się, że wiara stanowi też element życia społecznego. My tego nie negujemy. Nie chcemy kraju ateistycznego czy laickiego, jak na przykład Francja, ale nie chcemy też społeczeństwa muzułmańskiego czy chrześcijańskiego. Religia jest czymś osobistym, co ma jednak wpływ na społeczeństwo. A zatem również my chrześcijanie, podobnie jak muzułmanie, mamy prawo i obowiązek głosić naszą wiarę. Musimy głosić Chrystusa. Widzimy, że kiedy muzułmanin życzy komuś dobrze, zadaje mu pytanie, dlaczego nie chcesz zostać muzułmaninem? Pytanie to traktuje jako komplement. To znak, że kogoś ceni. I tak samo powinno być z nami. I to na synodzie zostało powiedziane bardzo jasno.
A zatem synod postuluje głębokie zmiany społeczne.
Vogliamo fare una proposta di società credente.
Proponujemy społeczeństwo wierzące, otwarte, sprawiedliwe, które szanuje najsłabszych. Takim nowym zjawiskiem w tym względzie jest obecność w naszym regionie migrantów z krajów azjatyckich i afrykańskich. Obecność bardzo liczna, wielomilionowa. W samej Arabii Saudyjskiej jest ich ponad 2 miliony. W dużej mierze są to katolicy. Traktuje się ich bardzo źle. Synod stwierdził, że ta sytuacja wymaga od nas nawrócenia, abyśmy ubiegali się o sprawiedliwość i równość dla wszystkich, również dla tych, którzy nie są naszymi rodakami. A zatem pojawił się element autokrytyki, w tym sensie, że Kościół zachowuje się czasami jak bogacz i nie utożsamia się wystarczająco z najuboższymi. Nasi biskupi, kapłani czy mnisi mogliby być bliżej ludu.
Mówił ksiądz Samir Khalil Samir, egipski jezuita i islamoznawca, ekspert na synodzie biskupów dla Bliskiego Wschodu.
Uczynki miłosierne. Przed mikrofonem ojciec Leon Knabit, benedyktyn Styńca. Umarłych grzebać. Na stosunkowo niewielkim jednym placu zebrali się dnia 8 kwietnia 2005 roku przedstawiciele prawie wszystkich państw i wszystkich religii, by uczestniczyć w łacińskiej mszy świętej. Był to ewenement związany z pogrzebem Jana Pawła II. A w Polsce pamiętamy jeszcze pogrzeby księdza Jerzego Popiełuszki czy prymasa Tysiąclecia i wiele innych odbywanych w Krakowie pogrzebami sławnym. Wielkie zgromadzenia z okazji pogrzebów są świadectwem tego, jak bardzo tajemnica śmierci przekracza sam fakt odejścia człowieka z grona żyjących, ale posiada głębokie reperkusje społeczne. Już od prawieków ludzie nie bardzo chcieli pogodzić się z tym, że człowiek odchodzi w nicość. Najdawniejsze wykopaliska potwierdzają istnienie grobów otoczonych jakimiś rytuałami, świadczącymi o wierze w fakt, że człowiek nie umiera cały, choć wiedza na ten temat była bardzo niejasna. Nawet religia objawiona w Starym Testamencie bardzo niejasno i powoli dochodziła do przeświadczenia, że jest coś po śmierci, a ciało jest tylko nośnikiem głębszej treści, bo wysługuje dla całego człowieka dobry lub zły byt po śmierci. Prawie wszystkie kultury uważały za punkt honoru uczczenie zmarłego przez godny pochówek, a nieraz nawet los zmarłego po śmierci uzależniano od tego, czy został on godziwie pochowany. Sprawiedliwy Tobiasz ze Starego Testamentu narażał się na represje ze strony pogańskich władców, byleby tylko pochować ciała zabitych rodaków. Nowy Testament mówi wyraźnie o zmartwychwstaniu ciał w Chrystusie, dlatego ciała, jako przyszłe przemienione nośniki duszy na całą wieczność, są otaczane czcią za życia, przy umieraniu i po śmierci. Samo umieranie nie ma dobrej prasy u współczesnego człowieka. Mówi się czasem, doświadczenie uczy, że umierają inni. Wierzmy doświadczeniu. Ale częściej z realistycznym sceptycyzmem. Życie do umierania dodatek nadzwyczajny. A za świętym Pawłem ciągle jesteśmy wydawani na śmierć. W ten sposób człowiek chce przyzwyczaić się niejako do tego momentu odchodzenia. Medycyna zasadniczo nastawiona jest na wyleczenie i dlatego śmierć chorego traktowana jest jako porażka. Nie dało się uratować. Jednocześnie zauważono, że człowiek potrzebuje medycyny także po to, by godnie odejść. Stąd zespoły walki z bólem opieka paliatywna, a w konsekwencji i hospicja, i wolontariat wobec ludzi terminalnie chorych. Z radością stwierdzamy dziś ożywienie ruchu hospicyjnego, bo trzeba pomóc tym, którzy odchodzą, ale i odchodzący powinni pomóc bliskim, tym, którzy zostają, przeżyć swoje odchodzenie i odejście. Pomóc człowiekowi godnie umrzeć to wielka rzecz, a niekiedy to umieranie przeciąga się w czasie. W tym okresie człowiek degraduje się biologicznie i wtedy rodzi się pytanie, czy lepiej przerwać takie życie? Niekiedy, zwłaszcza świadome swego stanu, osoby starsze proszą o, mówimy już otwarcie, eutanazję. Nie mogą wytrzymać cierpienia, nie mogą wytrzymać udręki innych z nimi. Najczęściej jednak wołanie o eutanazję jest wołaniem o miłość. Gdzie jest miłość ze strony chorego i opieki, tam życie, nawet w najsłabszej formie, jest wartością, której nikt nie chce się pozbyć. Pozostaje jeszcze problem ludzi podtrzymywanych sztucznie, wegetujących tylko. Zasada jest wyraźna. Człowiek nie jest zobowiązany do stosowania środków nadzwyczajnych do ratowania życia drugiego. Jednak przy postępie dzisiejszej sztuki medycznej trudno jest określić, co jest zwyczajne, co jest nadzwyczajne. A jeśli już zacznie, czy wolno przerwać? Niekiedy człowiek wraca do siebie po kilku latach wegetowania, a gdyby go odłączyć wcześniej? Niekiedy decydują czynniki emocjonalne członków rodziny, czasem za utrzymywaniem życia wbrew nadziei, czasem za przerwaniem stosowania nadzwyczajnych środków, mimo że cień nadziei istnieje. Człowiek wierzący zawsze będzie optował za życiem, widząc w najtrudniejszych sytuacjach zadanie, wyzwanie postawione przez Boga, który jednocześnie daje łaskę do poradzenia sobie. Człowiek niewierzący, nawet szlachetny humanista, operuje zwykle innymi kryteriami. I chyba każdą sytuację Bóg będzie osobno osądzał. Mówi się dużo o szacunku dla życia, ale szacunek ten rozumie się bardzo różnie. Przede wszystkim nie szanuje się poczęcia. Wystawia na rozmaite działania naturalne i sztuczne, a także nie szanuje się owocu poczęcia. Jaki jest los tysięcy zamrożonych zarodków, które stanowią już początek człowieka, jeśli nie uda się doprowadzić do narodzin? A co się robi z owocem aborcji po wczesnym czy późnym stadium? Wyrzuca się jako odpady medyczne. I tak się dzieje w dobie walki o godność każdego człowieka, a zwłaszcza słabego i bezbronnego. Są organizacje, które walczą, jeśli już nie o zniesienie aborcji, to przynajmniej godne pochowanie szczątków ludzkich powstałych w wyniku aborcji, skoro dba się przecież o ciała ludzi zabitych w wyniku katastrof i klęsk naturalnych, czy o wydanie ciał ludzi zabitych przez wroga. Tak jest od starożytności po dzień dzisiejszy. Pamiętajmy o tym wszystkim, gdy bierzemy udział w pogrzebie, czy to takim uroczystym tysiącami uczestników, czy też wtedy, gdy w kondukcie żałobnym idzie zaledwie parę osób. I pamiętajmy o tym, na co zwraca już uwagę mędrzec starotestamentowy. Lepiej jest iść do domu żałoby, niż do domu wesela. W ten sposób zakończyliśmy nasz cykl rozważań. Słuchaczy zainteresowanych tą problematyką, a wydaje mi się, że odnosi ona do nas wszystkich, duchownych i świeckich, zachęcam do poznania tych samych tekstów poszerzonych w książce, która ukazała się w Krakowie, wydawnictwie SPES, około roku temu. Tytuł książki Uczynki Miłosierne, autor Leon Knabit, benedyktyn z Tyńca. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.